Halleluja. Przyszliście z Bibliami, ze Słowem Bożym? Jak to pastor często... Pokażcie to słowo, pokażcie. O, tu nawet elektroniczne są słowo. Super. Bo wiecie, zdarza się czasami, że ci, którzy mówią, to mówią źle. I to trzeba sprawdzać. Zgadzacie się z tym? Badajcie słowo, albowiem, wiecie, z niego pochodzi żywot. A jak ktoś mówi źle, a ktoś będzie kłamał, no to trzeba to zweryfikować. Amen. Halleluja. To dobrze. Patrzę na ten zegarek. Czas biegnie. Okej, spróbujemy skrócić, ale takie krótkie słowo spróbuję przekazać wam, nam wszystkim. Duchu Święty, proszę Ciebie teraz, abyś otworzył nasze serca, Panie, i przelał to, co najważniejsze do naszych serc, Panie. Samego siebie, Panie. Abyśmy my mogli żyć w Tobie, a Ty w nas. Panie, proszę Ciebie o to, wypełnij nas teraz swoim duchem. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Halleluja. Ale wy jesteście rodem wybranym, narodem świętym. Amen. Małe to amen, ale jest prawda. To jest prawda. Apostoł Święty Piotr w swoim liście mówi, że wy jesteście królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, czyją krwią? Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Śpiewaliśmy w jednej pieśni, że Panie, uświęć mnie. Czy wiesz, co to znaczy? Uświęć mnie. Uświęcenie. Co to znaczy uświęcenie? Uświęcenie to znaczy być czystym, być oddzielonym od czegoś do czegoś. Tak szczerze powiedziawszy, modlimy się, być uświęconym to znaczy, Panie, zrzuć ze mnie ten wszystki grzech, ten wszystki brud i ja chcę być czystym, oddzielonym dla Ciebie. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, co to znaczy uświęcone już teraz? Bo czasami tak śpiewamy coś, mówimy coś, ale ono oznacza dokładnie oczyszczenie dla nas, uświęcenie. A jesteśmy takim ludem dzięki krwi tylko Jezusa Chrystusa. Nie dzięki sobie, to już przebadaliśmy. Dokończmy to dalej. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, to jest inne proroctwo, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I pisze apostoł święty Piotr. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. I teraz mówi, prowadźcie wśród innych ludzi życie nienaganne. Aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej, dobrym uczynkom wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Zobaczcie, jak ten werset apostoł święty Piotr kończy. Tak szczerze powiedziawszy, czy ty chcesz, czy nie chcesz, jesteś głosicielem Jezusa Chrystusa. Bo ludzie mimo to, patrzą na nas, obserwują Ciebie, każdego z nas. Zdajesz sobie z tego sprawę? Oni patrzą na nas, obserwują i będą chwalić Boga, ale dopiero kiedy? W dniu swojego nawiedzenia. I to, co robi Romek, to, co robią Krysia, to, co wszyscy robimy i dokładamy się do tego dzieła, zwiastujemy Ewangelię. Czy w obornikach, czy gdziekolwiek jesteśmy, w którymkolwiek miejscu, w ten sposób też. I ci ludzie będą świadczyć później, w dzień nawiedzenia, byli tacy ludzie, którzy pomagali nam, którzy zwiastowali. Czy widzisz już teraz sens także tego, co apostoł święty Piotr mówi? To jest właśnie to. Oni na dzisiaj patrzą na nas niektórzy tak z boku. Czasami napomną nas, Spotkałeś się z takim czymś, jak w pracy jesteś, w szkole i tak patrzy ktoś na ciebie i mówi, ale przecież ty jesteś... I tobie się tak robi, tak ciepło w środku i mówisz, no tak, jestem chrześcijaninem, a w taki sposób mówię, w taki sposób robię. Jesteśmy napominani czasami przez ten świat i też to jest dobre. 2 miesiące temu gdzieś mówiłem na temat takiego przykładu w Biblii, jak pewien król aramejski chciał walczyć i pobić Izraela. I wtedy, tam ja już nie będę tego czytał, przypomnę tylko, i wtedy ten król cokolwiek zamyślał w swojej komnacie i wysyłał swoje wojsko po to, żeby pobić Izraela, już wcześniej tam Izraelici byli i pobili Aramejczyka. Mówi raz, drugi, trzeci, jak to się dzieje? I w końcu pewien człowiek przychodzi do tego króla i mówi, słuchaj, królu, nie ma szpiega wśród nas, ale oni mają proroka. I tym prorokiem wtedy był Elizeusz, który wiedział, gdzie oni pójdą, w którym miejscu będą próbować zasadzkę złożyć. Ale to jest główna myśl. Oni mają proroka. I tutaj chciałbym, żebyśmy my podbudowali się tą myślą. Myślą, którą przekazał dalej Mojżesz, który powiedział, proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. Znacie to proroctwo? Wzbudzi wam Pan. I później mówił o swoim następcy, o Jozuem, ale mało tego. Apostoł Święty Piotr w 3 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy przytacza to pierwsze wspaniałe kazanie swoje, mówi o innym proroku. O proroku, o Jezusie Chrystusie. I mówi tak. Proroka, jaką ja, wzbudzi wam Pan. Tego słuchajcie. Tego słuchajcie. Ale drugą część tego wersetu mówi tak. Ale kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wygładzony będzie. I mówił to o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. I dlatego ogłaszam teraz wszemi wobec was, wszystkich, że mamy proroka Jezusa Chrystusa. Tego słuchajcie. I wtedy będziemy wiedzieć, gdzie król aramejski, diabeł, może uderzyć w twoje życie. Bo mamy proroka, który wie wszystko. Który wie dzień wcześniejszy, który wie, co było wczoraj, co dzisiaj, ten sam jest na wieki. Takiego mamy proroka. I to jest cudowne. Ale powiem wam, diabeł też nie śpi. Czy wiecie o tym, że diabeł nie śpi? On szczególnie urzęduje w nocy, ale też i w dzień. On nie śpi. I on próbuje też wejść w nasze szeregi. I dzisiaj chciałbym przeczytać tylko w krótkim czasie. W jaki sposób on atakuje nas. To jest też, musimy poznać strategię jego. Musimy poznać strategię diabła, w jaki sposób on chce nasze życie, powiem brzydko, rozwalić. A on to będzie próbował aż do końca. On to będzie próbował aż do końca. Wszyscy znamy wydarzenie Bilama i Balaka. Zgadza się? Czytacie Słowo Boże. Amen. Przypomnijmy to wkrótce. Ja będę opowiadał, nie będę już czytał. Częściowo opowiem. Izrael wyszedł z Egiptu. Pan był z nimi. Wszystkie ludy wokół Izraela, kiedy oni przechodzili, padł wielki strach na nich. Gdyż Pan był z nimi. I wtedy właśnie na Midianitów także padł wielki strach, że wyszedł wielki lud. Jak jest napisane, wielka rzesza ludzi, którzy są potężniejsi, którzy pobili tak wielkie wojsko, jak wielkie wojsko Egiptu. I to wszystko rozeszło się wokół wszystkie te narody, które były wokół niego. I oni mówią tak, następnie synowie Izraelscy wyruszyli i rozłożyli się obozem na stepach Moabu, z tamtej strony Jordanu, naprzeciw Jerycha. Gdy Balak, syn Sypora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorejczykom, o tym wcześniej czytaliśmy i mówiliśmy, o tych Amorejczykach, właśnie których Elizeusz błogosławił, Moabitów ogarnął wielki lęk przed ludźmi, przed tym ludem, ponieważ był liczny i mieli strach przed synami izraelskimi. I rzekli Moabici do starszych midiańskich, teraz to mnóstwo pożre to wszystko wokoło nas, jak wół pożera trawę na polu. A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sypora. Wysłał on posłańców do Bileama, proroka, syna Beora, do Peor, które leży nad rzeką, do ziemi swoich współplemieńców, aby go zaprosić i powiedzieć mu, oto z Egiptu wyszedł lud i przykrył całą ziemię i mieszka naprzeciw mnie. Przybądź więc teraz, przeklnij mi ten lud, gdyż jest silniejszy ode mnie. Może wtedy zdołam go pobić i wypędzę go z tej ziemi. Wiem bowiem, że kogo ty pobłogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklniesz, będzie przeklęty. I wychodzi, całe wydarzenie znane. Wychodzi Bileam na jedną górę. Oczywiście dane mu było, wiecie, dużo pieniędzy. Wychodzi na jedną górę i mówi, nagle z jego ust płyną błogosławieństwa zamiast przekleństwa, gdyż Pan czuwał nad tym. Drugą górę mówi, a może z tej góry będziesz przeklinał. Wychodzi dalej, mówi błogosławieństwa. Mówi, chodź jeszcze zaprowadzę cię na inną górę, bo może nie objąłeś całego Izraela, który gdzieś tam w dolinie jest. Wychodzi i mówi, dalej błogosławieństwa. Trzy razy powiedział błogosławieństwa zamiast przekleństwa. Dalej Balak mówi, no jak to? Daję ci tyle pieniędzy, a ty tego nie chcesz skorzystać, nie chcesz przeklnąć mi ten lud? I Bileam tak patrzy. Szkoda, wiecie, no. Tyle pieniędzy miałoby się zmarnować. Taka fajna pokusa. Wiesz co? Mówi do Balaka, ja nie będę przeklinał, bo nie mogę, bo ja jestem sługą Pana. Nie przeklnę ich. Ale wiesz co? Ja ci coś doradzę. Ja ci coś doradzę. I teraz wiecie, co zrobił Bileam? Dwa wersety w Nowym Testamencie znalazłem, które mówią o Bileamie. W 2 Piotra 2,15 mówi tak. Mówi o Bileamie. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Bileama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. To jest świadectwo o tym, co ja mówię. A drugim wersetem jest objawienie świętego Jana 2,14. Lecz mam ci nieco za złe, czyli już to jest mowa o nas także, słuchajmy, bo to jest bardzo ważne, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, który nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Zobaczcie, Bileam błogosławił, ale później w skrytości Balakowi doradził coś. Jak uwieść ich? Jak ich rozgromić? I ja to nazywałem, że Bileam Balakowi doradził na zasadzie takiego Znacie wszyscy powiedzenie koń trojański? Że była kiedyś taka, czy legenda, czy prawda, trudno to powiedzieć, ale że pewien król nie mógł zdobyć pewnego miasta. Nie mógł zdobyć. Walczyli ostro. Wszyscy tutaj młodzi prawdopodobnie znają tę historię. I podsunął jeden mąż taką myśl. Wiesz co? Zrobimy im w prezencie na zewnątrz ich murów takiego konia. Konia, takiego potężnego konia, a my schowajmy się tam daleko, żeby nas nie było widać. I tak zrobili. Ale w środku, w tym koniu, byli żołnierze. A ci, którzy zobaczyli, że nie ma już wojska, powiedzieli, weźmy sobie tego konia. Oczywiście oni zrobili to na jakichś tam kołach i wciągnęli sobie tego konia do miasta. I zaczęli się bawić i świętować. Zaczęli się bawić i świętować, że zwyciężyli. I gdy sobie już tak mocno zaświętowali, gdy wszyscy się upili, gdy wszyscy usnęli, z tego konia wyszli żołnierze i zaczęli to miasto niszczyć od środka. I chcę wam teraz pokazać, jak na przykładzie właśnie tego Balaka, który go nawet miał doradę męża Bożego, bo proroka, który skusił się na zapłatę, na zasadzie konia trojańskiego, on wjeżdża dzisiaj do kościoła, żeby kościół rozwalić od środka. Kochani, bardzo ciężko teraz kościół zniszczyć z zewnątrz. Bardzo ciężko. Kościół, gdy widzi od zewnątrz zagrożenia, wszyscy ludzie, zauważyliście to? Kościół się jedna. Oni się wtedy jednają, oni wtedy są mocni wtedy, bo widzą zagrożenie z zewnątrz, bo ktoś ich zaatakuje z zewnątrz. Ale jeżeli Kościół, kochani, będzie widział zagrożenie, nie będzie widział zagrożenia z zewnątrz, bo dozwoli na pewne rzeczy, to co może zrobić taki koń trojański? Zniszczyć Kościół. Czytajmy teraz dalej słowo. Gdy Izrael, to jest 4 Mojżeszowa, 25 rozdział 1:18. Gdy Izrael osiadł w Szitym, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. I trzeci werset jest napisany: Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Moabitów. Zobaczcie. Nie rozgniewał się na Moabitów. Rozgniewał się na Izrael. Przytoczę jeszcze inny werset, który kiedyś czytałem. Z Izajasza, żeby nam rozjaśnić sprawę. Izajasz 63:8-10. Rzekł bowiem Pan, wszak są moim ludem, mówi o Izraelu. Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą. I tak stał się ich zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich. On sam, czyli Pan, odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu swój lud. Podźwignął ich i nosi ich przez wszystkie dni prawieków. I teraz mówi taki dziwny werset 10. Lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego, wtedy Pan przemienił się w nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył. Przeciwko swojemu ludowi, Izraelowi. I zobaczcie to, co czytamy tutaj. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Nie na Midianitów, nie na Moabitów. Na Izraela się rozgniewał. Przecież mógłby się rozgniewać na Moabitów, Madianitów i te wszystkie plemiona, ale on rozgniewał się na Izraela, na tych, z którymi miał on przymierze. Czytamy dalej. Zobaczcie, jakie konsekwencje były. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a dopiero wtedy odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. Jakże wielka kara. Dlatego, że oni usłuchali Bileama. Usłuchali tego, który doradził Balakowi, jak zniszczyć Izraela. Jak wprowadzić tego konia trojańskiego do kościoła. Jak wprowadzić do Izraela. A to udało im się poprzez zniszczenie właśnie takich, tych wszystkich rzeczy, które, tych przykazań, które Bóg dał im. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Balem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianistkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich. Ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Grzech już tak bardzo wszedł do Izraela, że już nawet Mojżesz nie dawał sobie rady z tym, gdyż dopuścili się do takiego grzechu. Na oczach wszystkich wprowadzona została cisza. Dobrze, trudno, przebaczymy. Spotykamy się z takimi myślami. Nie możemy tolerować zła. Zobaczcie, co dalej jest napisane. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznię i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę. Wtedy jest napisane, została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. To nie tylko ten mąż, który przyprowadził tą kobietę, zginął. Zginęli ci wszyscy, którzy uprawiali nierząd, którzy sprzęgli się z Barpeorem, którzy poszli za głosem, aby się bawić. Poszli za głosem, a może poszli za łapówką. Może kierownictwo otrzymało łapówkę. Tak, Bileam otrzymał łapówkę. Poszli za łapówką. Tacy ludzie wtedy, jest napisane, zginęli od swoich braci. Ktoś by powiedział, jakże mocne słowo. Tak. Czy my myślimy, że w Nowym Testamencie nie ma takich napomnień? Są. Jeśli widzisz, że brat twój zgrzeszył, idź, napomnij go. Jeśli by nie usłuchał, weź drugiego świadka. Jeśli by dalej nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie posłuchał, niechaj będzie jak poganin i celnik. My w Nowym Testamencie też musimy ukrócać takie sprawy. Często spotykam się w swoim życiu, że przymykamy oko na takie wydarzenia, które się dzieją wśród nas i mówimy, a to nie szkodzi, on szuka. Jeden rozwód, drugi, trzeci, czwarty. On szuka swojej oblubienicy. Jakże to jest piękne. On szuka. Jeden kościół, drugi kościół, trzeci kościół. On szuka. Jeden grzech, drugi grzech, czwarty, piąty. On szuka. I próbujemy to przymknąć własnymi oczami i mówimy, okej, wszyscy za to później wznosimy ręce do Pana i uwielbiamy Go. I mówimy, chwała Ci, Panie. A ten Pan, o którym wcześniej mówi, chce nas uświęcić. Chce, żebyśmy byli czyści, święci, nienaganni. To, co napisane było wcześniej, napominam was, mówi święty Piotr, Napominam was, umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które prowadzą ku czemuś. Zobaczcie, co dalej się działo. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Pinechas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie. Tak, iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju. Przymierze pokoju będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. A ów zabity mąż izraelski nazywał się tak i tak. Pinechas. Czy dzisiaj Bóg ma też takich gorliwych ludzi? Ja nie mówię o zabijaniu, braniu włóczni, dokładnie. Ale czy ma wśród nas, ciebie i mnie, takiego gorliwego człowieka, który się chce rozprawić z grzechem, nie z człowiekiem, z grzechem, najpierw w sobie, a później także wśród nas wszystkich. Gdyż ci, którzy zostają wprowadzeni do nas, do środka, do kościoła, kochani, jakże szybko mogą nas rozpracować. Bo my wtedy mówimy, bracie, bracie. A zauważyliście w Nowym Testamencie, jak wiele apostoł święty Piotr, apostoł święty Paweł mówili o tak zwanych braciach? Są wśród nas tak zwani bracia. I w wielu miejscach jest to powiedziane, żebyśmy się takich wystrzegali. Gdyż oni zaprzeczają swoim życiem, że nie są z nas. A gdzie jest granica? Zadajemy sobie często pytanie. Gdzie jest granica między grzechem a grzesznikiem? Apostoł Paweł nawet napisał takie sformułowanie, że byśmy nawet z takim nie jadali, żebyśmy czasami nawet go nie pozdrawiali. Po co? Po co? Aby się zawstydził. Jeśli się dopuścił jakiegoś grzechu, aby się zawstydził. Aby się pokutował i nawrócił. Wszyscy znamy słowa apostoła świętego Pawła, apostoła świętego Piotra, który powiedział, że Chrystus jest skałą. Skałą. Ale jest powiedziane, że tą skałą jest też Chrystus zgorszenia. Dla niektórych. A dla niektórych jest skałą zbawienia. Gdy ostatnio czytam książkę Ricka Joynera mówiący o żniwie, on tam wspaniale powiedział: człowieku, jeśli chcesz, żeby skała nie upadła na ciebie, to lepiej ty sam uderz o tą skałę. To będzie dużo lepsze dla ciebie. I mocno się zastanowiłem nad sobą. Nad sobą. Powiedziałem: Panie. I za chwilę mówię, taki duch faryzejstwa do mnie przyszedł i mówi: ale ja, Panie, no ja jestem, przecież ja nie grzeszę. Jestem taki, no, wydaje mi się, że dobry jestem. Staram się moje życie prowadzić dobrze. I nagle przyszedł Duch Święty i powiedział: chodź, ci coś pokażę. Jak zobaczyłem, jak ja jestem święty, padłem na kolana, przeprosiłem Boga i powiedziałem: Panie, nie pokazuj mi już swojej świętości. Bo moja świętość bez Twojej świętości nic nie jest warta. Nic. Jest jak splugawiona szata. Moja świętość. Mówię: Panie, odejdź ode mnie. Tak jak święty Piotr kiedyś właśnie powiedział na morzu: odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Tak się poczułem i zrozumiałem to, że bez Jego świętości, Panie, ja chcę rozpędzić się i uderzyć w Ciebie, żebyś Ty nie musiał spaść na mnie. Bo jak Ty spadniesz na mnie, to rozczaskasz mnie. Ale jak ja uderzę o Ciebie, to wiem, że Ty jesteś Bogiem litościwym, miłosiernym i kochającym mnie. I jakoś zaamortyzujesz to moje uderzenie o Ciebie. Czy pamiętacie, jak Dawid przyszedł i pytał się: Panie, przez proroka Natana, to napomnienie, gdy zgrzeszył, czy to ma być, mam być ukarany przez ludzi, przez Boga? On długo prawdopodobnie myślał nad tym i za chwilę powiedział: Panie, wolę w Twoje ręce paść. Wolę w Twoje ręce, nie w ręce ludzi, ale w Twoje ręce wolę paść. Abyś to Ty, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym i doświadczyłem od Ciebie miłosierdzia. Jesteśmy, kochani, narodem świętym. Jesteśmy narodem świętym tylko dzięki Jego świętości. Tylko dzięki Niemu jesteś święty. Słowo Boże mówi: bracia, bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy. Bracia święci, czyli wszyscy jesteśmy święci dzięki Jego świętości. Nigdy nie porównuj siebie do świętego Boga. Nigdy nie porównuj siebie do świętości drugiego brata. Bo gdy przyjdzie Duch Święty, to moja, Twoja świętość zostanie zamieniona w szatę splugawioną. Wiemy o tym, że w świątyni Pana były różne naczynia. Cała świątynia była święta. I tam nawet takie rzeczy jak miotełka, nawet jak taki mały pogrzebacz, były ze złota i były oddzielone do czegoś. Kochani, jesteśmy świątynią Pana. Oczyśćmy się. Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie. Oczyśćcie się. Bo jeżeli Pan przyjdzie, to już będzie za późno. Dlatego moim dzisiaj takim wołaniem do mojego także serca jest, żebyśmy zważali na te pobłażliwości dla siebie. Słowo pobłażliwość, co to znaczy? pobłażać komuś. A może jeszcze, a jeszcze trochę. Może nie. Żebyśmy nie byli pobłażliwi dla siebie, więcej dla innych, ale dla siebie uważajmy z tym. Żebyśmy się odcudzili ze snu, bo diabeł właśnie nie śpi i on bierze nas, próbuje atakować od zewnątrz przez różne właśnie grzechy, które spotykamy w swoim życiu. Kochani, biegnijmy szybko do krzyża Jezusa Chrystusa i tam pokutujmy, nawracajmy się. Bo niewielu jest powiedziane, że wejdzie tam przez ciasną. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest naszą drogą. Drogą. Czy wchodzisz, czy wszedłeś tam przez ciasną bramę? A powiem wam takim sekrecie, że za ciasną bramę jest jeszcze wąska droga. Czasami myślimy, że za ciasną bramą to jest życie. Halleluja. Tak, ale też nadal wąska droga. To nie są moje słowa. Nadal musimy pilnować siebie. Nadal cały czas każdy z nas musi siebie pilnować. Bo mało to jest wejście. Wyznanie Jezus Chrystus, jesteś moim Panem. To jest za mało. Ja muszę iść wąską drogą aż do końca. A kto wytrwa do końca, dopiero będzie zbawiony. I nie myśl, że ta wąska droga będzie się rozszerzała. Nie. Ona dalej jest, cały czas jest wąska. Dlatego, kochani, pilnujmy samych siebie. Pilnujmy samych siebie. A później dopiero na końcu trzody, którą Bóg nam powierzył. Tak w skrócie. Błogosławię was. Amen.
Amen. Dzięki, Piotr. To było bardzo dobre słowo. Dobrze jest słuchać pochwał, ale więcej korzyści dla nas jest z napomnienia. Zgadzamy się? Ja kiedyś mówiłem tak, jeżeli widzisz coś złego we mnie, to mi to powiedz, bo mogę dalej żyć z tym, nie wiedząc, że robię źle, ale jeżeli mi powiesz, to mogę coś z tym zrobić. W drugim liście do Piotra ja nie ciągnę, ja tylko przeczytam jeden fragment, który mnie dotknął. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. To jest w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wszyscy pragniemy, by Pan już przyszedł. Amen? Mamy takie pragnienie. Panie, przyjdź, przyjdź, Panie Jezus. Już potrzebujemy, chcemy, mamy pragnienie być w Twoim królestwie. Ale to też jest ryzyko. Dalej mówi tak, przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat wasz Paweł w mądrości, która jest mu dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypomina. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Amen.